Godzina 7.40, to jest poranek wnet, Warszawa 87.8, Kraków 95.2, 4 marca 2019 roku. Pod koniec zeszłego tygodnia w Warszawie Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich odbyła się konferencja, międzynarodowa konferencja o wolności słowa, o relacjach między wolnością słowa, walką z tak zwaną mową nienawiści, o tym, czym właściwie dzisiaj wolność słowa jest, jak ona wygląda, jak wygląda także w Polsce. Tam wystąpił między innymi przedstawiciel takiego portalu, który nazywa się Sejmlok Media. Przedstawiciel tego portalu mówił o tym, że to jest grupa ludzi, którzy chcą kontrolować dziennikarzy. Tak mnie to zainteresowało, że postanowiłem się dowiedzieć czegoś więcej. Tutaj przedstawiciel portalu Sejmlok, pan Paweł Jaworski, jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Jak tak otwieram sobie portal, no to jest sobie oparty częściowo o informacje agencyjne. Bardzo ładnie zrobiony portal informacyjny. Gdzie tu jest kontrola dziennikarzy?
Kontrola dziennikarzy jest też w dziale Media Czwarta Władza. Docelowo będziemy zajmować się właśnie tym, żeby dziennikarzy, no może nie tyle kontrolować, ale po prostu im w pracy pomagać. To ma się skupiać na tym, żeby weryfikować to, czy przez dziennikarza zostały oddane wszystkie informacje na ten temat dostępne. Staramy się sami też budować informacje w taki sposób, żeby czytać od prawa do lewa i na tej podstawie budować to, co piszemy.
A to ilu was właściwie jest? Bo to potężne zadanie, żeby tak kontrolować. Ale kontrolować co? Cały świat? Polskę? Warszawę?
Staramy się póki co skupić bardziej na naszych rodzimych, na naszym rodzimym świecie dziennikarskim. Jest nas kilkanaście osób, ale mamy duże, duże zaplecze w postaci internautów. My wzięliśmy się tak naprawdę z internetu, z różnych profili, które powstały, które wytykały różne błędy dziennikarzom. I to może nie jest tak, że my do końca jesteśmy przekonani, że dziennikarze to jest czyste zło. Uważamy, że w dziennikarstwie jest jeszcze nadzieja.
A na czym polegają w takim razie, skoro jest nadzieja, na czym polegają w tej chwili największe z punktu widzenia użytkownika, odbiorcy informacji, największe wynaturzenie dzisiaj w polskim dziennikarstwie?
Myślę, że stronniczość. Pewne media przemilczają pewne fakty, drugie media przemilczają inne fakty. W efekcie mamy obraz sytuacji i w zasadzie dwie grupy, które wzajemnie się zwalczają, ale zwalczają się dlatego, że nie mają pełnej informacji na ten temat. To jest bardzo szkodliwe nie tylko dla świata dziennikarskiego, ale przede wszystkim dla społeczeństwa.
A to przemilczanie informacji na czym polega?
Mogę podać przykład.
Proszę
tutaj
bardzo.
Kolega z Sejmloga, który był na konferencji, użył takiego przykładu, który pokazywał pewną hipokryzję w stosunku mediów do konkretnych polityków. Na przykład można napisać, że prezydent Duda pojechał na narty i to jest bardzo złe, a dzień po śmierci prezydenta Adamowicza, mimo że to była zaplanowana już od długiego czasu wizyta zagraniczna, a można dwa tygodnie później tego samego polityka przedstawiać w ogóle w innym świetle, tylko dlatego, że to jest polityk, któremu sprzyjamy.
Dobrze, taki fakt, że w Polsce są te takie bańki informacyjne, on z czego wynika? To wynika po prostu z konfliktu politycznego, który u nas jest, czy ze struktury mediów?
Myślę, że w dużej mierze tak. W ogóle mamy problem z tym, żeby dotrzeć do rzetelnej informacji, bo no, nie oszukujmy się, nie mamy czasu, żeby statystyczny Kowalski miał czas na to, żeby weryfikować informacje pojawiające się od prawa do lewa, zacząć dzień od wyborczej, skończyć ten sam temat, przyglądając różne portale i dojść na przykład do Wnet, czy jeszcze na jakiś inny portal, który poinformowałby w tej sprawie. I to rodzi ten problem, moim zdaniem.
No tak, ale w dzisiejszych czasach informacja to nie są tylko dziennikarze, to są też media społecznościowe. To jest kwestia na przykład tych wielkich koncernów, które posiadają te media społecznościowe i są w stanie jakąś informację całkowicie na przykład usunąć albo wprost przeciwnie ją wyeksponować.
Tu jest jeszcze jeden ważny element tej układanki, bo sieć może reagować, sieć może tworzyć komunikację dwustronną. To jest to, czego brakuje dziennikarzom, którzy pracują w mediach tradycyjnych. Profile, które prowadzimy w internecie, mogą reagować, na przykład uzupełniając pewne informacje albo wprost prostować je. No ciężko zauważyć, żeby te media tradycyjne postępowały w podobny przynajmniej sposób.
To jest tak, że ktoś może zobaczyć, jest jakaś grupa ludzi, mówi, że chce kontrolować dziennikarzy, no i zadaje pytanie, dobrze, ale skąd wy właściwie jesteście, skąd macie pieniądze na portal, kto wam płaci, kto za wami stoi?
No właśnie, sami zorganizowaliśmy taką zbiórkę i to zaufanie zaprocentowało, bo cały czas dochodzą nowi ludzie, którzy są zainteresowani naszą ideą i robią to całkowicie oddolnie. Nie ma na to pieniędzy żadnych z różnych ośrodków politycznych. Staramy się właśnie budować ten portal prawdziwie oddolnie. Jesteśmy zdania, że tego wymaga właśnie oddolność i tego wymaga właśnie rzetelność, żeby nie być związanym z jakikolwiek ośrodkiem politycznym.
No dobrze, ale rzetelność nie wyklucza tego, że obywatel ma jakieś poglądy, czy na ten konflikt, który jest w Polsce i który
przecież również poglądy.
Kwestii merytorycznych, prawda? No ktoś ma takie zdanie, ktoś ma inne, ktoś uważa, że w Polsce jest straszny kryzys demokracji, a ktoś uważa, że władza wreszcie pogoniła złodziei, tak? Czy macie tutaj jakiś pogląd na tę polemikę, która przez Polskę przechodzi? Często przechodzi przez rodziny, przez prawie że stoły świąteczne.
No właśnie, to jest ten główny problem. Natomiast nie da się i ktoś skłamałby, gdyby powiedział, że jest całkowicie apolityczny, nie ma żadnych poglądów, jest w pełni świadom tego, że może tutaj powiedzieć o sobie, ja się odcinam od wszystkiego. Nie wszyscy mamy poglądy jakieś, ale chodzi o to, żeby spierać się na poglądy, na argumenty, ale naprawdę. My naprawdę tej prawdy potrzebujemy, dlatego potrzebujemy dziennikarzy, bo to tak zwane kompasy społeczne.
A, pan ma jakieś zdanie na temat tego, co się dzieje we współczesnej Polsce. Proszę bardzo, jest wolność słowa, można powiedzieć.
No ale to ciężkie pytanie, konkretny temat.
Proszę bardzo, co pan sądzi o reformie sądownictwa?
Ale o reformie sądownictwa musielibyśmy naprawdę... Nie, no to jest za duży temat, żebyśmy go poruszali w 10 minut na antenie.
Dobrze, czy sądzi pan, że w Polsce grozi wyjście z Unii Europejskiej?
Nie, myślę, że nie. W tym momencie nie. A jak będzie w przyszłości, zobaczymy.
Ma pan jakieś zdanie na temat Mierzei Wiślanej?
Tak, mam. Uważam, że to jest dobra inwestycja.
Dobrze, wróćmy w takim razie do tych spraw medialnych. W jaki sposób chcecie te media kontrolować, żeby tutaj pokazywać, gdzie one dokonują nadużyć? Porównując jedno z drugim?
Nie, chcemy stworzyć miejsce, w którym użytkownicy, internauci będą mogli wymieniać się takimi informacjami. Ciężko byłoby mi opisać całą strategię, natomiast chcemy stworzyć miejsce takiej właśnie komunikacji dwustronnej, nie tylko z dziennikarzami, nie tylko z politykami, ale przede wszystkim obywateli z obywatelami. Chcemy też w pewien sposób zasegregować konkretne grupy, takie, które na przykład mają coś do powiedzenia, mają to do powiedzenia coś rzetelnego, merytorycznego o sprawie, a chcemy oddzielić ten hejt, który się teraz toczy, bo jeśli wejdziemy teraz na konkretne nawet profile społecznościowe mediów, to jest źle. Jest źle, bo wiele rzeczy dzieje się tam naprawdę złych. Nie jest
no,
to...
Tak, ale ten hejt, że użyjemy tego paskudnego angloamerykańskiego słowa, to nie robią go dziennikarze. To przecież robią zwykli ludzie, którzy wchodzą sobie na media społecznościowe, na te profile, na listy dyskusyjne i po prostu wylewają z siebie żółć.
Ale pojawiają się tam też merytoryczne komentarze, a takich w tym stosie hejtu nie da się zauważyć. Chcemy po prostu w ten sposób stworzyć takie miejsce, które będzie to premiowało jakby do góry i z tego będą mogli czerpać nie tylko dziennikarze, ale politycy. Chodzi o jakość.
Chodzi go jakoś. Poranek Wnet jest godzina 7:48. Niestety chodzi też o czas, więc rozmowę musimy kończyć, ale czymś pan się w życiu musi zajmować. Coś pan w życiu robi poza kontrolowaniem świata medialnego.
Jako dziennikarz, ale także poza.
Także poza. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Paweł Jaworski, portal Sejmlog był naszym gościem. Jest godzina 7:48. Radio, robimy radio. Radio, robimy radio wnet. Radio, robimy radio. Radio wnet. 7.49, poranek wnet. W naszym studiu kolejny gość, pan Jacek Ozdoba, radny miasta Warszawy, samorządowiec. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa.
Jak pan podsumuje te pierwsze tygodnie funkcjonowania prezydentury Rafała Trzaskowskiego w Warszawie?
To muszę przyznać, że te 100 dni to naprawdę zaskakujące zjawisko. Już nawet to jak określę, już nawet taki, powiem to takich przenośniach, wręcz dlatego, że przez te 100 dni prezydent wywołał gigantyczną awanturę związaną z bonifikatami. Wycofał się z deklaracji, które sami przyjęła Platforma Obywatelska. Powołał na swoich doradców ludzi, którzy wcześniej byli z nim dogadani w kampanii wyborczej. Po czym zaczął wycofywać się z obietnic wyborczych, ale z tych, które dotyczą ideologii, nie. To znaczy zaproponował tydzień po tym, jak na sesję Rady Miasta Stołecznego Warszawy przyszli rodzice osób niepełnosprawnych, którzy mieli transparenty, że chcemy szkoły dla osób niepełnosprawnych na Ursynowie. My jako klub zaproponowaliśmy, no my jesteśmy dla mieszkańców, a nie mieszkańcy dla nas, żebyśmy po prostu wysłuchali rodziców przed całą tą sesją. Rodzice pójdą, nie będą musieli czekać na to, aż my wszystkie czynności zgodnie z zaplanowane odbębnimy, w krótko mówiąc. No i co robi już szef klubu Platformy Obywatelskiej? Wychodzi i mówi, że nie będzie żadnej dyskusji. I nie było wysłuchania rodziców, nie było w ogóle podjętej dialogu z rodzicami. Tydzień później prezydent Trzaskowski wychodzi i mówi coś takiego, że w Warszawie proponuje wprowadzenie karty LGBT+. Jeden z tych punktów zakłada powstanie hostelu interwencyjnego dla osób o innych preferencjach seksualnych. No i co tutaj zamienne? Mamy z jednej strony rodziców osób niepełnosprawnych, gdzie nie ma dialogu, gdzie nie ma przeznaczenia żadnego terenu, żadnej siedziby, a z drugiej strony jeszcze prezydent dodaje przy tej LGBT+, że trzeba będzie przeznaczyć jakąś działkę. Program rozszerza, mówię, że będzie program tak zwany latarnik, czyli w każdej szkole będzie pełnomocnik do spraw LGBT. Dodatkowo jeszcze to rozszerza, ponieważ no, jak zauważa środowisko konserwatywne, no cała ta karta zakłada w pewnym sensie wprowadzenie na poziom już szkół edukacji, która jest związana z światopoglądem. To jest o tyle niebezpieczne, że od kiedy prezydent miasta stołecznego Warszawy w ogóle takimi rzeczami się zajmuje? Czy widzimy, że prezydent Warszawy będzie szedł w ideologię, ale nie będzie chciał wypełniać swoich obowiązków, które dotyczą go jako prezydenta miasta?
W jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość będzie tutaj, no chciałbym powiedzieć, bronić tej konserwatywnej części swoich wyborców, którzy sobie nie życzą, którzy obawiają się, że to będzie wchodziła do szkół. Trochę są bezradni, tak? No bo co mogą zrobić, kiedy do szkół będzie wchodzić taka propaganda promująca treści, których ludzie nie chcą, żeby były.
Jeden z warszawskich posłów wczoraj napisał takiego Twittera, że ręce precz od moich dzieci. Nawet tu nie chodzi o sam konserwatyzm, tu chodzi bardziej o wolność rozumianą taką, że każdy z rodziców ma prawo wychowywać dzieci tak, jak to uważa. No, każdy z nas jest wychowany w innych wartościach. Oczywiście no, te wartości, które dotyczą Kościoła katolickiego, czy wartości, które są związane, przypisane do jakiegoś narodu, są bardzo istotne, ale te, które wynikają na przykład z potrzeby rozumienia świata, czy z potrzeby edukacji, nie każdy na tym samym wieku jako dziecko musi poznawać pewną sferę, no, nazwę to intymną, a tym bardziej, że jeżeli czterolatka ma się uczyć już jakiejś tam czynności, no to dla mnie jest przynajmniej w moim opinii oburzające.
No tak, ale właśnie nie chodzi mi o to, że poseł napisze w mediach społecznościowych, że nie zgadza, tylko czy w jaki sposób będziecie tutaj przeciwdziałać?
Tu reakcja będzie na kilku płaszczyznach. Oczywiście zaczniemy od tego, że Ministerstwo Edukacji, kuratorium, no to ma też pewne swoje możliwości. Tutaj, jeżeli schodzimy do szkół z programem, no to mam nadzieję, że znajdzie się możliwość zablokowania. To nie jest tak, że prezydent miasta, o czym tu już wspominałem, ma kompetencje do stanowienia jakiejkolwiek ideologii, czy do wprowadzania tego typu sfery zmiany obecnych funkcjonowania w szkołach. Więc za pomocą niewątpliwie instrumentów rządowych to taka walka z ideologią się pojawi. No i niewątpliwie nasza aktywność na zasadzie, że czy w przypadku przekazania takiej działki będziemy starali się to blokować, czy w zakresie chociażby tego latarnika, no to jeżeli będą przeznaczone to środki, będziemy przeciwni czemuś takiemu, no bo w tej chwili nie dentysta, nie pielęgniarka, tylko pełnomocnik LGBT jest priorytetem dla pana prezydenta. Więc to będą takie działania, które będą zmierzone przeciwko konkretnym krokom ze strony pana prezydenta w kierunku wprowadzenia deklaracji, które są zawarte w tej karcie LGBT+. No bo jeżeli, o czym tutaj też mówiłem, pojawi się propozycja przeznaczenia terenu czy budynku, no to my jako radni opozycji będziemy przeciwni temu typu rozwiązaniom. Ale co ciekawe, panie redaktorze, chciałbym zwrócić uwagę na pewną bardzo daleko idące niebezpieczeństwo, które się pojawiło, ponieważ jedna z naszych mistrzyni, pani Klepacka, opublikowała taki manifest, oburzenie, że ona nie chce, żeby coś takiego było, jeżeli przodkowie walczyli za wolną Warszawę, ale nie taką, jaką to w tej chwili prezydent Trzaskowski chce wprowadzać. Co się dzieje? Nikt jej nie słucha. Wiceprezydent, jeden z wiceprezydentów ją obraża, a cała ta otoczka pana prezydenta de facto próbuje tą naszą mistrzynię zniszczyć. Co jest po prostu katastrofą, bo przez tą tolerancję, którą oni mają na ustach, mówię oni, Koalicja Obywatelska, tak naprawdę są nietolerancyjni, bo jeżeli ma pan inny pogląd, to jest pan od razu nietolerancyjny, od razu jest pan gorszy. To jest coś przerażającego.
Tymczasem Rafał Trzaskowski wydał oświadczenie, które jest na stronach Urzędu Miasta Warszawy i tu jest mowa o tym, że to są wszystko jakieś manipulacje, że tylko tutaj po tym, jakby po stronie tego, co chce wprowadzać Urząd Miasta, to są po prostu naukowe standardy głoszone przez Światową Organizację Zdrowia i że tutaj prezydent będzie walczył z wszystkimi tutaj przejawami nienawiści, a także manipulacji medialnych, których się dopuszczają ci, którzy, jak rozumiem, są przeciwni jego pomysłu.
No jedyna manipulacja, jaka jest, to jest tylko w tym liście. No,
jaka tam jest manipulacja?
No taka, że w ogóle zarzuca się komuś tą manipulację i mówi się o tym, że to są, że nie wprowadza się w żaden sposób na tę formę tej zmiany jakby ideologicznej do szkół. No, prezydent zapomina o tym, że sam zaproponował tych pełnomocników.
Właśnie, LGBT+. Kto to mają być ci pełnomocnicy? To mają być jakieś oddzielne stanowisko w szkołach? Będzie to ktoś siedział za biurkiem i nie
mają,
wiem.
Mają być wyznaczone osoby, które mają się tym zajmować. Znaczy ja nie za bardzo by tego rozumiem, no bo skąd, czy to będą dodatkowe jakieś etaty, czy też to, co pan redaktor zwrócił uwagę, czy to będą tylko środki na to, czy na przykład będzie dodatek dla pełnomocnika LGBT+. No i poza tym, to znaczy do szkół, jak rozumiem, wpłynie prośba o wyznaczenie osoby, która się tym będzie zajmowała. No to jest kompletny absurd. Znaczy, że w każdej szkole mamy, nie wiem, mieć w ramach zajęć tak zwane tęczowe piątki, czy tam czwartki, czy jakikolwiek dzień tygodnia, gdzie chłopcy mają przychodzić sukienkach, dlatego że nie można wprowadzać, no, według zwolenników zmian ideologicznych czegoś takiego, że jest z góry narzucone pewien strój, pewne standardy, które funkcjonują, że mają przyjść osoby, właśnie chłopcy, czy tak jak na przykład, gdyby to wprowadzić w urzędach, no to byśmy, panie redaktorze, pan jako na konferencję przyszedł do nas, do urzędu, no to musiałby pan przyjść w sukience, ja też.
Rany boskie. Dobra, dlatego, chyba
ale to jest taki pogląd, panie redaktorze. No i jeszcze jest jedno ciekawe zagadnienie. Nie wiem, czy pan redaktor wie, co to jest sport LGBT+.
Nie wiem, znaczy wiem tylko, że zdobyliśmy całą masę medali w Mistrzostwach Świata z lekkiej atletyki, ale to chyba nie jest...
Ale to nie przez tą kategorię. Ja też nie wiem, ale taka kategoria się pojawia u pana prezydenta w tej deklaracji, właśnie w tej karcie.
Czyli są jeszcze jakieś tutaj, widzimy jakieś zabiegi, które by odchodziły od tej ideologii, od tego ideologicznego szaleństwa? Czy na przykład wiadomo, co z planami budowy metra?
Nie, no tutaj nie będzie tych planów budowy metra.
Ale w ogóle nie będzie?
Sądzę, że tak. Znaczy mówię sądzę, dlatego, że pan prezydent robi taki ciekawy
Ale były jakieś wypowiedzi tutaj?
Tak, mówił, że po prostu nie będzie na to środków, że na razie nie ma szeroko rozumianych analizy, jeżeli chodzi o czwartą, piątą linię metra. Ale chciałbym zwrócić uwagę na pewien zabieg, który robi pan prezydent. Pan prezydent podczas kampanii wyborczej obiecał między innymi, bo tego jest bardzo dużo, 100 zł na dodatkowe zajęcia dla dzieci. Co robi? Wybiera sobie 3-4 szkoły, robi tam pilotaż i mówi, że zrealizował. A reszta szkół nie ma tego. Znaczy na biednej Pradze Północ dzieci nie będą miały na zajęcia dodatkowe, ale w Śródmieściu, gdzie teoretycznie stopa życia jest wyższa, tam w tych szkołach pilotażowo to jest wprowadzone. I on mówi... Sorry, ja tylko wprowadzam taki sposób program, realizuję, robi świetną konferencję, wychodzi, uśmiecha się, przekazuje jakiś bilet. Temat jest zamknięty.
Temat jest zamknięty, czy coś może... Spróbujmy coś pozytywnego powiedzieć o prezydencie Trzaskowskim na zakończenie.
No, sądzę, że zaskoczył nas na sesji budżetowej, że pozwolił w sposób naturalny... tam co prawda nie ma takiej typowej dyscypliny, znaczy nie można zamknąć dyskusji przed czasem, trzeba ten cały cykl wypełnić, ale w pewnym momencie wyszedł i powiedział, że ponieważ szef jego klubu, który z Radzie Miasta się oburzał, że w ogóle trwa jakakolwiek dyskusja, on jest takim przeciwnikiem demokracji, demokracji motorze, nazywa sam siebie demokracją uliczną, czy tam liderem jednym z demokratów ulicznych, jakkolwiek to brzmi. A pan prezydent powiedział, wyszedł i powiedział, że demokracja na poziomie samorządu jest normalna i że dziękuję bardzo nam za merytoryczną dyskusję. Potrafi czasami to zrobić, ale generalnie no, ciężko mi jest mówić o pozytywach, skoro ich jest mniej zdecydowanie.
Cóż, będziemy szukać, miejmy nadzieję, że te szalone plany ideologiczne jednakowoż jakoś zostaną zablokowane. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Jacek Ozdoba, radny miasta Warszawy i prawnik, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, miłego dnia.
Jest godzina 8:00.